Z nami jest Tomasz Kobielski, wspinacz alpinista, zdobywca Korony Ziemi, trzykrotny zdobywca, a także pierwszy Polak, który zdobył podwójną Koronę Ziemi i właściciel agencji Adventure 24. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Ja bym chciała zacząć od tej podwójnej Korony Ziemi, bo to nie tylko najwyższe szczyty, ale też i inne, nietypowe szczyty.
No, to uścisłowuje, że to nie jest podwójna korona Ziemi, tylko korona Ziemi i korona wulkanów Ziemi. Tak byśmy powinni to nazwać. Tak, dosyć nietypowy, świeży taki projekt, który zaczyna zdobywać popularność. Bardzo fajny, bo nie ma co ukrywać, że jest łatwiejszym sporo projektem niż korona Ziemi, ta stricte, bo nie trzeba zdobywać najwyższej góry świata Mount Everestu, nie trzeba zdobywać Denali, czyli inaczej nazywanego McKinley na Alasce. To są bardzo wymagające szczyty, ale ciekawy bardzo kulturowo projekt, bo przy okazji zdobywania tych gór można naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy zobaczyć, po prostu zwiedzić te kraje, bywać na wspaniałych jakichś kulturowych festiwalach, tak jest na Papui Nowej Gwinei, tak jest w Meksyku, także naprawdę bardzo fajne przy okazji takie rzeczy dołączenia i zaczynają nam się pojawiać nawet rodziny, które to robią.
Mówimy tutaj właśnie o tej wulkanicznej koronie Ziemi. Jeżeli chodzi o szczyty, jakie można tu zdobyć, ile ich jest? Ile ich wchodzi w ten skład korony wulkanicznej?
Przy każdej koronie, jeżeli mówimy o koronie Ziemi wulkanicznej, to oczywiście mamy 7 kontynentów i 7 szczytów. Tam są pewne niuanse dotyczące korony Ziemi, bo jest ciągła dyskusja, co jest najwyższym szczytem Europy i co jest najwyższym Australii i Oceanii, więc dla czystości sprawy zdobywamy zarówno Mont Blanc, ale jednak traktujemy Elbrus jako najwyższy szczyt Europy i zdobywamy piramidę Carstens jako najwyższe Australii i Oceanii, jako kontynentu, ale też dla porządku zdobywamy Górę Kościuszki, tym bardziej, że ma piękną polską nazwę. A przy koronie wulkanicznej to już zostajemy jakby przy kontynentach i tam dwa szczyty nam się pokrywają, bo zarówno Elbrus, jak i Kilimandżaro, najwyższy szczyt Afryki, są wulkanami przy okazji tego, że są najwyższymi szczytami na tym kontynentach. Natomiast inne góry są zupełnie inne i są po prostu faktycznie wygasłymi wulkanami.
Jak zdobywa się takie wulkany? Bo wszystkie są wygasłymi raczej. Czy na przykład na Etnę też się wchodzi?
Z Etną jest tak, że no, jakby nikt jej nie wymienia jednak w ramach korony wulkanicznej, tylko wymienia się Elbrus jako ten najwyższy wulkan Europy i jednocześnie najwyższy szczyt Europy. Natomiast no, można by podejść do tego purystycznie i faktycznie Etnę. Etny rzadko kto zdobywa. Wiemy, że też ostatnio są spore kłopoty. Etna jest bardzo aktywnym wulkanem. Natomiast to bardziej chyba na zasadzie indywidualnej by można podejść do tego, że jakby ktoś chciał się, jak to mówią, doczepić, no to warto by było tą Etnę może zdobyć. Delikatnie aktywny, ale nie można powiedzieć, że aktywny wulkanicznie, jakoś mocno jest Damawand, najwyższy wulkan Azji, bo tam jeżeli jesteśmy na wierzchołku, to w pobliżu wierzchołka wyraźnie wydobywają się gazy, siarki i nawet dobrze do nich nie podchodzić, bo się można przytruć i bardzo wyraźnie tą siarkę tam czuć, no ale większość tych wulkanów, znaczy one są po prostu wygasłe.
Jeżeli chodzi o zdobywanie tej górskiej korony Ziemi i wulkanicznej, czy tutaj mamy różnicę w przygotowaniu?
Nie, różnic w zasadzie nie ma, to wszystko są góry, a część z nich to są poważne góry, bo nawet w koronie wulkanicznej, no, która no, jest w jakimś sensie może łatwiejsza, ale najwyższy wulkan to jest góra blisko 7000, kilkadziesiąt zaledwie metrów niższa niż Aconcagua, najwyższa góra Ameryki Południowej, więc dość poważny szczyt i trzeba sporo się napocić, żeby na niego wejść. Też zimna góra, mimo tego, że zazwyczaj nie ma śniegu, to ma bardzo zimne wiatry, silne wiatry. Natomiast przygotowania są praktycznie te same. No, trzeba po prostu mieć dobrą naprawdę kondycję. Tam przy tych koronach, no, przy ziemi bardziej potrzebna jest tematy techniczne, no bo mamy wejście na piramidę Carstens, które jest wejściem ścianą, tak, około 600-metrową. Natomiast przy koronie wulkanów, no, w zasadzie nie ma takiej góry, która by była wspinaczkowo. Delikatnie Mont Gilue, najwyższy wulkan Australii i Oceanii, ma taką delikatną, skałkowo-mikstowo trawiastą wspinaczkę, taką trochę na wzór części dróg w naszych Tatrach, ale pozostałe szczyty nie są szczytami technicznymi.
Powiedzieliśmy na początku, że 3 razy zdobył Pan koronę ziemi. Chciało się Panu, miał Pan motywację. Co Pana motywowało do tego, by ponownie wchodzić na te same szczyty?
No, te motywacje to były bardzo różne. Ta pierwsza to była taka oczywista, chociaż też to nie było tak, że ja zaplanowałem sobie zdobycie korony ziemi, tylko ja zdobyłem wcześniej Elbrus Denali, czyli McKinley, wtedy jeszcze nazywany, teraz chyba znowu wrócono do tej nazwy, i Everest. I dopiero po tym Everestie wpadliśmy z dwójką kolegów, że warto by było zakończyć koronę ziemi, tym bardziej, że w tamtych czasach tylko 2 osoby z Polski miały koronę ziemi i nam się to udało faktycznie jako trzeciej w historii polskiej ekipie to zrobić, więc to była taka naturalna rzecz. Natomiast już te 2 kolejne korony, no to ja trochę w ramach aktywności zawodowej już jakby przewodnickiej i agencji rowerowej to robiłem. Natomiast no, drugie wejście na Everest, no to takie było dosyć ważne dla mnie też osobiście, bo ja byłem po bardzo poważnym wypadku, gdzie zostałem staranowany przez samochód, kiedy jechałem na motocyklu. Lekarze mi mówili, że ja nigdy nie wrócę do chodzenia. Ja oczywiście powiedziałem, że bardzo się mylą. No i po moim drugim wejściu, które zrobiłem sobie na swoje przy okazji 50. okrągłe urodziny, zawiozłem temu lekarzowi, który silnie mnie utwierdzał, że nic z tego nie będzie, zdjęcie z tego Everestu, żeby mu powiedzieć, żeby już nigdy tak nie wspierał swoich pacjentów. A trzecie, no to pojechałem z ekipą 5-osobową z Polaków, których też wprowadzałem przy okazji. Byłem liderem na tym wyjeździe. No i jestem tu niezmiernie szczęśliwy, że nie tylko mnie udało się wejść, ale jakby cała ekipa weszła. Czyli tak jak przy tym pierwszym wejściu z Martyną Wojciechowską w 2006 roku, weszliśmy pełną ekipą, a to jest naprawdę niezmiernie rzadkie, żeby w 100% ekipa, która wyjedzie na Everest, żeby weszła na szczyt. Także to głównie mnie to, szczerze mówiąc, cieszy, że myśmy w całości tam weszli.
Który szczyt najmilej Pan wspomina?
Trudne pytanie. Często mnie ludzie pytają, czy ja bym coś wybrał. Każde z tych gór są zupełnie inne. Praktycznie większość to są bardzo piękne miejsca, więc i piękne góry, więc mnie jest niezmiernie rzadko. Znaczy, jak już by mnie ktoś tak strasznie chciał jakby zapytać i poprosić, no to pewnie bym Himalaje jednak wskazał jako te góry, które numer 1, ale myślę, że to by było bardzo krzywdzące dla pozostałych gór, bo zarówno Andy są przepiękne, kolorowe góry, Atacama, jeżeli chodzi o koronę wulkanów, też przepiękne miejsce. Ciężko jest naprawdę coś takiego wybrać. Australia, Oceania, piramida Carstens i Giluwe, w pięknych, dzikich miejscach, na pograniczu absolutnie dzikiej dżungli, bardzo niedostępne miejsca, spotykanie się z ludami, które praktycznie do dzisiaj ciągle w bardzo dzikiej postaci tam żyją. Także bardzo ciężko jest coś z tego wybierać, bo każde z tych miejsc jest na swój sposób naprawdę zupełnie inne i piękne.
Bardzo dziękujemy za opowiedzenie nam o koronie ziemi, tej wulkanicznej koronie ziemi. Również Tomasz Kobielski, wspinacz, alpinista, himalaista. Co jeszcze mogę dodać?
Zawodowo lider wypraw, także serdecznie zapraszam.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.